Przypuszczam, że ta część programu zainteresuje słuchaczy niezależnie od wieku. Pierwsza piosenka dotyczyła przedszkola, ciąg dalszy związany będzie z nauką. Lata szkoły każdy ze słuchaczy albo ma już za sobą, albo w inny sposób niż uczenie się jest ciągle ze szkołą związany. Te lata pozostają w pamięci na całą resztę życia. Do audycji z uśmiechem na twarzy wybrałam fragment książki Janusza Korczaka, człowieka nieobojętnego na los dzieci, poświęcającego im czas, myśli, z życiem włącznie. Opowiadanie Szkoła pochodzi z wydanej w 1930 roku jego książki Prawidła życia, pedagogika dla młodzieży i dorosłych. Janusz Korczak, Szkoła. O szkole dużo książek drukują, ale tylko dla dorosłych. Wcale nie pisze się o szkole dla uczniów. To bardzo dziwne. Przecież uczeń tyle godzin spędza w szkole, tak wiele o niej myśli, tyle znajduje w niej radości i smutków. Często rozmawiam z uczniami młodszych klas o szkołach. Jedni lubią i chwalą, drudzy skarżą się, ale nikt nie zna naprawdę historii szkoły. Myślą, że wszystko zawsze tak było i tak zostanie. Wiem, małe dziecko myśli, że mama zawsze była mamą i babcia babcią. I takie właśnie było mieszkanie i tak samo zegar tykał na ścianie. Zdaje mu się, że i miasto było takie samo, i ulica, i sklepy. Więc uczniowi zdaje się, że wszędzie są takie same ławki, i tablica, i gąbka, i kreda. Tak samo wygląda nauczyciel, tak samo książki, zeszyty, pióra i atrament. Owszem, wspominają rodzice, że było inaczej, ale tyle się słyszy różności, a nie zawsze wiadomo, czy to prawda, czy bajka. Powiedział raz chłopiec po wycieczce do Zamku Królewskiego. Teraz dopiero wierzę naprawdę, że byli królowie. Więc chyba w każdym dużym mieście powinno być muzeum szkolne. W tym muzeum powinny być klasy takie, jakie były 500 lat temu i 100 lat temu. Stare ławki, stare mapy, dawne książki, ubrania uczniów, zabawki i nawet rózga, którą wtedy jeszcze ćwiczyli. Podczas wojny japońskiej byłem w Chinach. Widziałem chińskie szkoły i kupiłem od nauczyciela linię, którą się w szkole bije. Na jednej stronie linii był napis czerwoną farbą, że kto się uczy, będzie rozumny i pożyteczny. Na drugiej stronie był napis czarną farbą. Tę linię chińskiej szkoły pokazywałem i wszyscy ciekawie oglądali. Zdaje mi się, że gdyby uczeń wiedział, jakie były dawniej szkoły i jakie są gdzie indziej, to by się mniej skarżył, bardziej polubiłby własną szkołę. Łatwiej by pogodził, że musi być czasem coś, co nie jest przyjemne, co nudzi albo męczy. Jeżeli rozmawia się szczerze z uczniem, zawsze słyszy się skargę na trudny przedmiot, na dokuczliwego kolegę, surowego nauczyciela, że dużo zadają, że dużo różnych trosk, a mało rozrywek. A jeśli się zapytać, czy woli siedzieć w domu, mówi: nie, wolę szkołę. Cieszy się, że nauczyciel nie przyszedł, że wcześniej puścili do domu. Lubi święta, ale chce być uczniem. Zdarzało się, że musiałem przekonywać chłopca, że lepiej w domu się uczyć. Widzisz, jesteś słaby, trudno ci wcześnie wstawać. Będziesz mógł dłużej leżeć w łóżku. Zaziębiasz się i kaszlesz, a do szkoły trzeba chodzić i w deszcz i mróz. W szkole musisz 5 godzin siedzieć spokojnie. W domu możesz się więcej bawić, do ogrodu chodzić. Jeżeli cię głowa boli, możesz nie odrobić lekcji i nie będą się gniewali. Nauka trudno ci idzie, koledzy zaczepiają i drażnią. Chłopiec słucha, słucha, nareszcie mówi: to nic, wolę do szkoły. Więc dlaczego? Dlaczego szkoła przyjemna i potrzebna? W domu myślą i zajmują się różnymi sprawami. W domu pokoje i sprzęty są dla wszystkich. Szkoła myśli tylko o uczniu. Każda sala, każda ławka, każdy kącik jest właśnie dla ucznia. Cały czas szkolny nauczyciela dla ucznia. Nie słyszę się tu przykrego. Nie mam czasu. Nie wiem. Daj mi spokój. Nie zawracaj głowy. Jesteś za mały. Po drugie, szkoła porządkuje dzień. Wie się, co będzie, dokąd iść, co robić. Ma się plan. Każda godzina na coś przeznaczona. Nie nudzi się. Nawet śpieszyć się trzeba. To prawda, że czasem nie chce się wyjść z ciepłego łóżka albo gdy deszcz pada, niechętnie wychodzi się na ulicę. Ale zegar nawołuje do pośpiechu i nie ma czasu namyślać się, co przyjemne, co się woli, co się czuje. Jeden prędko się ubiera, wszystko w ogóle lubi prędko. Drugi założy pończochę i odpoczywa. Zasznuruje trzewik i zamyśli się. Jeden leniwie chodziłby pół dnia nieubrany, drugi wyskoczyłby z łóżka od razu. No, a co robić później? Chwyta książki, często nie wie nawet jaka pogoda. Jeśli deszcz, idzie prędzej, a w szkole już sucho i ciepło. Przyjemnie wytrzeć nogi, zrzucić mokre palto i czapkę i zaraz koledzy. Już nawet na ulicy spotyka się kolegę. Nawet ulica wygląda bardziej swojsko, bo dorosłych nie więcej niż sztubaków i ci dorośli jakby znajomi. Jak i z kim można się poznać bez szkoły? Przyjdzie kuzynka albo sąsiad, ale nie bardzo często i może nie w tym samym wieku. I może nawet nie bardzo miły. W szkole można wybrać prawdziwego kolegę. Są tacy, którzy długo wybierają, inni mniej znają całą klasę, ale zbliżają się do jednego, kto siedzi na tej samej ławce, albo mieszkają niedaleko i spotykają się częściej. Są tacy, którzy często zmieniają kolegów i tacy, co bardzo długo się przyjaźnią. Są tacy, którzy lubią mieć kogoś jednego i tacy, którzy z wszystkimi żyją dobrze. Ani lubią specjalnie, ani nie lubią. Dziewczynki kochają się nawet w uczennicach starszych klas. Gdy się idzie do szkoły, nie wiadomo, co powie kolega ciekawego przed dzwonkiem i który kolega właśnie. Od wczoraj każdy coś innego widział i słyszał, a rozmowa właśnie może ciekawa, tylko że zaraz przerwie ją dzwonek. Jakoś prędzej i łatwiej płyną myśli, bo każdy chce zdążyć, zanim wejdzie nauczyciel. Czasem się nie zdąży, więc dokończy się podczas przerwy. Tymczasem można pomyśleć na lekcji, o czym się mówiło. Wchodzi nauczyciel. Niby się wie, jaka pierwsza lekcja, ale zawsze czekają niespodzianki. Dokładnie nie wiadomo, co będzie akurat dzisiaj. Czasem przedmiot nie bardzo ciekawy, ale właśnie dziś było przyjemnie. Czy nauczyciel wywoła do tablicy? Czy będzie w dobrym czy złym humorze? Czy pochwali, czy zgani? Czy gniewać się będzie na wszystkich, czy na jednego? I na kogo? Kto będzie odpowiadał? Czy umie, czy nie? Jeżeli odpowiada dobry uczeń, przyjemnie posłuchać. Ale czasem ciekawiej nawet, gdy leniuch albo łobuz wywołany, bo może powie coś śmiesznego. Zaraz w klasie gwar, wesoło wszystkim się robi. Raz uważa się więcej, raz mniej, ale nikt nie przeszkadza myśleć i budzi się w głowie wspomnienie, pytanie, jakiś pomysł wypłynie. Czasem nawet przyjemnie siedzieć sobie cicho i nie myśleć o niczym. I dzwonek. I tak co godzina. Raz wcześniej, raz później kończy się szkoła. Dziś był dzień trudniejszy, za to na jutro mniej zadano. Albo jutro będzie inny przedmiot, albo nauczyciel, którego się lubi. Ważne, że się wie, co będzie, ale nie zupełnie. Coś może być troszkę inaczej. I kończy się jeden dzień roboczy. Zbliża się dzień odpoczynku. Myśli się, co robić, dokąd pójść w święto, żeby się nie nudziło. Liczy się, ile tygodni pozostało do dwutygodniowej przerwy zimowej, do świąt wielkanocnych, do dwumiesięcznych wakacji, z czego się trzeba poprawić. Zawsze coś się powtarza, co jest nowe. Jedno oddala się, drugie zbliża. Jednego oczekuje się z niepokojem, drugiego z radością. Przykrą niespodziankę równoważy inna, miła. Nadzieje i zwycięstwa, zawody i porażki. Szkoła, dom, dom, szkoła. Raz biegnie się pośpiesznie do domu na obiad, raz idzie dłuższą drogą, odprowadza się kolegę, zobaczy się coś ciekawego na ulicy, wstąpi kupić. A oto koniec roku. Jeszcze tylko miesiąc, 3 tygodnie. Czy będzie napisane na dole cenzury czerwonym atramentem promowany, czy może na 2 rok? Klasówka przedostatnia, odpowiedź ostatnia na poprawkę. Jeszcze czas na wysiłek. Każdy ma przedmiot, którego jest pewien, a drugiego się boi. A rozrywki? Wycieczka, kino, teatr, wystawa, a biblioteka, przedstawienie, świetlica? Zauważyłem, że na szkołę skarżą się ci, którym w domu jest dobrze, którym dom dużo daje różnych rozrywek. Albo tacy, od których rodzice żądają, żeby się dobrze uczyli, chociaż nie są zdolni i nauka z trudem im przychodzi. Nie zawsze winien ojciec, że mało zarabia. Nie zawsze winien uczeń, że nie ma dobrych stopni. Mówią często, a gdybyś tylko chciał. Chce nieborak, ale nie może podołać. Zdolny, ale leniwy. Może do jednego zdolny, do drugiego nie. Jeden dobrze pisze wypracowania, a nie może rozwiązać zadania. Jeden nieśmiały, gorzej zawsze odpowiada, drugi nie umie prędko myśleć, trzeci nie ma pamięci. Jeden ma silną wolę, drugi łatwo się zniechęca. Czasem słyszy się, że szkoła trudna, nudna, surowa i niesprawiedliwa, ale nic nie może być doskonałe. I tak, i tak, i to. Radość, wesołość, dobro, ale i żal, i gniew, i bunt. Przyjemnie dostać zegarek albo rower, ale będzie i zmartwienie, gdy się zepsuje. Przyjemnie mieć dobrego kolegę, ale będzie i sprzeczka, i tęsknota, gdy kolega zachoruje. Może i troski szkoły są ciekawe, a niepowodzenia i trudności budzą myśl cymbał. Kto chce, żeby zawsze wszystko szło łatwo? Jeden niezdolny chłopiec taką sobie wymyślił zabawę. Kiedy robię zadanie, liczby to są żołnierze, a ja wódz. Odpowiedź, twierdza, którą mam zdobyć. Gdy mi źle wypadło, znów zbieram rozbitą armię, robię nowy plan bitwy i wiodę do ataku. Wiersz, którego mam się nauczyć na pamięć, to aeroplan. Każdy wyraz nauczony to 100 metrów w górę. Nauczę się bez błędu, szybuję sobie równo 3 kilometry wyuczonego wiersza. Tak przyjemnie ani razu się nie zahaczyć. Jak piszę, jestem szoferem. Litery i wyrazy przepisane to przebyta droga podróży. Jeżeli mi się uda ładnie cały wiersz napisać, to jest las. Jak napiszę brzydko, to piach albo błoto. Jak już skończę pisanie i wyschnie, prowadzę patyczkiem i warczę. Różnie sobie myślę, żeby się tylko nie nudziło. Każdy szuka innych sposobów i ułatwień. Czasem kolega pomoże. Często coś z początku wydaje się trudne i nieciekawe, a potem nagle się zrozumie. I już dobrze idzie. Znalazłam nagrania z wieczoru, który 15 lat temu, w maju 2009 roku, zgromadził w sali parafialnej dużą grupę Polonii. Pod hasłem Chopin, muzyka i ja odbył się wtedy wieczór poświęcony Fryderykowi Chopinowi. Wystąpili uczniowie szkoły imienia Staszica. Grali jego kompozycje i recytowali wiersze oraz urywki prozy traktujące o Chopinie i muzyce. Nagrania z tamtego wieczoru przypominam z 2 powodów. O Dniu Edukacji Narodowej, obchodzonym w Polsce 14 października, wcześniej już wspomniałam w programie, teraz jeszcze dodam, że 17 dzień października jest dniem śmierci Fryderyka Chopina. Zmarł w 1849 roku, czyli 175 lat temu. A oto kilka fragmentów tamtego wieczoru. Najpierw usłyszymy uczniów ówczesnej klasy 5.
Pierwszy koncert.
Największe zmartwienie miał Fryderyk z tego powodu, że matka źle się czuła i nie mogła pójść na koncert. Tylko z ojcem pojechał na swój pierwszy występ.
boi się?
Pytała siostra.
Czego? Nauczyłem się dobrze i chyba nie będę się mylił.
Fryderyk szedł przed fortepianem na krześle. Był spokojny. Spojrzał na salę. Ponad głowami zebranych dostrzegł ojca i siostrę. Uśmiechnął się do nich, potem obrócił wzrok na fortepian i uderzył w klawisze.
Zapomniał o ludziach na sali. Grał nie widząc nikogo. Utwór był niezbyt długi. Wreszcie ostatnich kilka tonów i koniec. Sala zatrzęsła się od oklasków. Chłopiec ukłonem podziękował za brawa.
Cudowne dziecko! Tylko zapomniałam, jak się nazywa. Może pan pamięta?
Pytała starsza pana swego sąsiada.
To warto zapamiętać. Usłyszymy jeszcze o nim nieraz. Ten chłopiec nazywa się Chopin. Fryderyk Chopin.
W domu musiał Fryderyk dokładnie opowiedzieć mamie, jak się odbył koncert. Lecz okazało się, że niewiele ma do powiedzenia. Nic wielkiego się nie stało.
I nie bałeś się?
Czego? Nie, przecież nauczyłem się dobrze.
A co publiczności najwięcej się podobało?
Syn pomyślał chwilę, zanim dał odpowiedź.
Chyba mój biały kołnierzyk, mamo, bo wszyscy na niego patrzyli.
Wyjrzałam na ulicę. Był wiatr i była wiosna. Ulicą szła dziewczyna. Dziewczyna nutę niosła. A na ulicy stały kwiaciarki z koszami kwiatów. A dziewczyna wyszła ze szkoły muzycznej i szła krakowskim przedmieściem w stronę nowego światu. A jaka była? Piękna, tak piękna jak syrena. A co w tych nutach było? W nutach był walc Chopina. A te kwiaciarki w koszach, jaśminy miały i róże. Jaśminy były białe, róże pąsowe i duże. I nagle nad kwiatami schyliła się dziewczyna. I nagle walc w bukietach, walc w różach i jaśminach. A te róże wpą się, a te róże pną się, a te róże biegną w powietrze. A jaśminy małe, a jaśminy białe i skrzydlate takie na wietrze. Frunęły kwiaty z koszy, kołyszą się nad miastem. Funęły z parapetów, firanki falbaniaste. A ten walc przez liście śmieje się perliście, a ten walc już cały w muślinach biały obłok goni, srebrną gwiazdką dzwoni i do nieba księżyc przypina.
Mowa z fortepianem. Drogi panie fortepianie, jak zaś rano, kiedy wstaniesz?
Czasem, gdy zły humor mam, wtedy bardzo grubo gram. Posłuchajcie zresztą sami. Groźnie kłapię klawiszami, a w sieci są wszystkie mury. Gdy gram dołem klawiatury. A jak w fortepianie grasz, kiedy dobry humor masz? Klawiszami z prawej strony grywam cienko, jak deszcz dzwonię. Hen po słońce, po roboki, leci w górę dźwięk wysoki. Przecąc cienko, jak ta mucha, chcesz posłuchać? To posłuchaj. A jak lubisz sobie grać, gdy wieczorem idziesz spać? Cicho, cicho, piano, piano. Gram melodię rozespaną, aż niebieska nocna cisza sen położy na klawisza.
Tak niech kto to wie. Czy gdyż wiersz w trawie cyka, to jest muzyka? Może tak, może nie, kto to wie. A gdy mama zamyka suwak mego piórnika, to jest muzyka? Może tak, może nie, kto to wie. A gdy kotek Kazika miałczy koło śmietnika, to jest muzyka? Może tak, może nie, kto to wie.
Nutki. Jedna nutka, druga nutka. Ta wesoła, a ta smutna. Obie nutki, tak jak inne, mają dom na pięciu linii. Jedna nutka siadła w kącie, w oczach łezki ma błyszczące, bo próbuje i nie może żadnym kluczem drzwi otworzyć. Na to mówi druga nutka: nie rozpaczaj, nie trać głowy, drzwi do domu otworzymy czarnym kluczem wiolinowym.
Dom mojego serca, napisał Chris. Za rzeką słów bez sensu i myśli minionych za lasem, pełnym wzruszeń i marzeń zdradzonych, jest miejsce, gdzie mieszka moje serce. Błękitem wciąż jednakim, nieba zachwycone, słowika o poranku, śpiewem zadziwione, to miejsce wybrało moje serce. Tamczasem z rusałkami tańczy gdzieś na wietrze, tamczasem wieczorami pisze swoje wiersze. To miejsce tak kocha moje serce. To miejsce, w którym słyszę w deszczu grę Chopina. To miejsce, w którym widzę tęczę, gdy jej nie ma. To miejsce to dom mojego serca.
Preludium deszczowe, Wanda Chotomska. Najpierw były plakaty na mieście. 150, może i 200. Na plakatach litery metrowe. Wielki koncert, preludium deszczowe. Ludzie stali, plakaty czytali. Nie pytali, gdzie będzie ten koncert. Tylko biegli pod pomnik Chopina, do łazienek, gdzie wierzby płaczące. Po Warszawie przybiegło do parku, więc ja także ruszam tą trasą. A że każdy parasol miał w ręku, to ja także przyniosłam parasol. Właśnie tak się to wszystko zaczęło. Był pan Chopin na swoim cokole, a dookoła tłum ludzi ogromny i wetknięte w ten tłum parasole. Fortepianu właściwie nie było. Jeden pan nawet o to się ciepiał. Ale dziecko, bo z dzieckiem przyszedł, powiedziało, że widzi fortepian. Widzisz? Widzę, klawisze grają. Słyszysz? Słyszę deszcz, w liściach dzwoni. Pod wierzbami łazienek Chopin, krople deszczu kołyszy dłoń w dłoni. Parasole zakryły niebo, rozkwitają w jesiennym zmierzchu. Słyszysz? Słyszę, preludium deszczowe. Widzisz? Widzę początek deszczu.
Usłyszeliśmy m.in. Mateusza Krzywdzińskiego, Paulinę Wyszkiewicz, Magdę Masz-Antonio, Katy Możdżeń, Stefanię Wójtowicz i Marysię Sobolewską. Tamtego wieczoru życzenie, kompozycję Chopina do słów wiersza Stefana Witwickiego śpiewała Stefanii Wójtowicz. Akompaniował Tadeusz Sitarz.
Tylko dla ciebie, ani na płaszcz. Zapraszamy do reklamy.